Fragment, który chcę przeczytać, to list do Hebrajczyków, rozdział 12. Fragment od 4 wersetu do 13. List do Hebrajczyków, rozdział 12. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Może zadam dwa takie pytania retoryczne w sumie. Czy wierzymy w to, że Bóg nas kocha? Oczywiście, że tak. A czy wierzymy w to, że Bóg jest mądry? Czy te dwa połączenia, miłość i mądrość, dają to, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków? Miłość i mądrość daje to połączenie, daje taki skutek. Gdyby było inaczej, to ten fragment nie zostałby zapisany w Piśmie Świętym, ale ten fragment jest zapisany. On mi mówi o miłości Boga i on mi mówi o wielkiej, głębokiej mądrości Boga względem mnie jako Jego dziecka, jako Jego syna. Nie zawsze mi się podoba to, co tutaj czytam, ale wiem, że Bóg ma na pewno rację. Że Bóg ma na pewno prawda i racja jest po Jego stronie. Próbuję sobie przypomnieć moje dzieciństwo, młodość i różnego rodzaju zabawy, które wymyślaliśmy jako młodzi chłopcy. Niektóre z tych zabaw nie chciałbym jakoś, nie wiem, tutaj wam sprzedawać, żebyście to później sobie pomyśleli, że robiliście, żebyście robili to samo. Ale przypominam sobie taką jedną zabawę, zabawa w tak zwanym pchnięcie kulą. Znajdowaliśmy takie dosyć duże kule, to się znajdowało na stacji kolejowej. Nie wiem, skąd one się tam brały, miały 2-3 kilogramy. I później żeśmy przychodzili do piaskownicy, bo to było, nie wiem dlaczego, najlepsze miejsce, żeby robić pchnięcie kulą w piaskownicy. To były takie piaskownice, że one były lekko tak omurowane, równo z ziemią, a w dole był piasek. I oczywiście my jako starsi chłopcy wygoniliśmy dzieci, które lepiły sobie tam, nie wiem, babki z piasku, czy bawiły się, bo my teraz mamy zawody w pchnięciu kulą. I stawaliśmy i pchaliśmy tą kulą, oczywiście przy okazji rozwalaliśmy całą piaskownicę, bo te płytki po prostu od tej ciężkiej kuli pękały. No i tak żeśmy się fajnie bawili przez jakiś okres czasu. Co prawda mnie przy tym nie było akurat, dzięki Bogu, że mnie przy tym nie było, aż ktoś nie zarobił w głowę. Dobrze, że wszystko się dobrze skończyło. No nie tak całkiem dobrze, no ale w konsekwencji, jeżeli się po prostu uprawia tego typu zabawę, no to w konsekwencji jest tak, że ktoś w końcu... A to była jedna z takich, wiecie, nie jeszcze z tych najbardziej hardkorowych, jak to mówi młodzież, zajęć. I nie będę wam opowiadał o wskakiwaniu, wyskakiwaniu z pociągów, gdzie żeśmy się też próbowali rozerwać jako młodzi ludzie. No bo co mieliśmy robić? W telewizji jeden program i to jeszcze od 17. Tak, internet, to nawet Amerykanie jeszcze nie marzyli o nim. Co było do pracy? Bo gra w piłkę, ileż można grać? No więc różnego rodzaju nam zajęcia takie przychodziły do głowy. Jak powiedziałem, gdy sobie dzisiaj o tym myślę, to chyba pójdę do domu i sobie lanie zrobię. Naprawdę. Bo wtedy nie pamiętam, żebym obrywał za to. Może nie wszystko rodzice wiedzieli, na pewno nie wszystko wiedzieli, ale powiedzcie, czy za tego typu zachowania młodego człowieka należy się lanie. Jak myślę jako ojciec, dzisiaj to pójdę i sobie zrobię lanie dzisiaj, tylko nie wiem jak to zrobię, może poproszę żonę, żeby mi pomogła, albo córkę, żeby mi pomogła. I to nie dlatego, żeby wziąć odwet, wiesz, wziąć odwet, że zemścić się, tak, odwet, tylko żeby trochę mądrości przeszło do tutaj, do tej górnej części człowieka, trochę mądrości. I wiecie, jeżeli my wiemy o tym, jeżeli my o tym wiemy, że są takie zachowania, które naprawdę są naganne i zasługują na karę, i każdy mądry rodzic wie o tym, że takie zachowanie powinno być napiętnowane, powinno być skorygowane, to czy myślicie, że mądry Bóg, kochający Bóg wobec nas będzie pobłażliwy w różnych sytuacjach? Pozwoli, żebyśmy sobie kulą mrągnęli w głowę i będzie po prostu patrzył na to, jak my to robimy, no bo przecież to, że wokół oglądamy pełną liberalizację społeczeństw, możemy na przykład sobie wspomnieć niedawną tragedię w Norwegii i maksymalna kara, jaka grozi człowiekowi, który zamordował prawie 100 osób, to jest 21 lat więzienia. Czy to jest normalne? Dla mnie to jest nienormalne. To jest nienormalny świat. Więc drodzy, Bóg jest mądrym Bogiem. I Bóg nas kocha miłością agapę, miłością mądrą i dojrzałą, miłością niechimeryczną, miłością nieulegającą nastrojom, miłością nie taką spontaniczną, ale miłością prawdziwą, głęboką, dojrzałą, miłością, która potrafi ofiarować wszystko. Bo jak możemy powiedzieć, jak możemy w ogóle to zrozumieć, kiedy Bóg ofiaruje swojego Syna, żeby nas ratować? Czy to nie jest miłość? To dlaczego my wątpimy w Jego miłość, kiedy Bóg dotyka naszego życia? To dlaczego nam się wydaje, Panie, to niesprawiedliwe, kiedy zaczynają nas dotykać różne rzeczy, które są, jak mówi list tutaj do Hebrajczyków, dla naszego dobra. I czytaliśmy w wersecie 6, Pan karci każdego, to słowo każdego może podkreślę, każdego syna i każdą córkę, których przyjmuje. Bóg nas przyjął, każdego. Dalej werset 6 mówi, że to jest dowód miłości. Bo kogo Pan miłuje, to jest dowód Bożej miłości. Tak samo jak dowodem Bożej miłości jest to, że Chrystus za nas umarł. Mówi nam list do Rzymian, że Bóg daje dowód swojej miłości przez to, że Chrystus za nas umarł, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy źli. Bo łatwiej umrzeć za kogoś dobrego. Ale umrzeć za grzesznika, za kogoś złego, Bóg daje nam dowód swojej miłości. I tu jest kolejny dowód swojej Bożej miłości, że Bóg koryguje, wychowuje i karci swoich synów i swoje córki. I dalej werset 10 mówi, że Bóg to czyni dla naszego dobra. Bóg to czyni dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego wieczności. Abyśmy mogli uczestniczyć i osiągnąć cel, zbawienie i życie i królestwo i dziedzictwo, które Bóg dla nas przeznaczył w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy na drodze do tego celu. Już to jest naszym udziałem po części, ale Pismo Święte nam mówi, że to, co mamy, to jest zadatek. Zadatek ducha, zadatek dziedzictwa, zadatek królestwa. Mamy jakąś element tego, co jest obecny w naszym życiu, a pełnia dopiero będzie wtedy, kiedy Chrystus przyjdzie, kiedy nastąpi zmartwychwstanie naszych ciał, wtedy będzie pełnia. Drodzy, kiedy, żeby tą pełnię nie stracić, nie wiem, tutaj czasami przeżywamy to, kiedy mamy takie nabożeństwo, bym powiedział, z poruszeniem ducha, to mówimy, Boże, więcej tego. Mówimy, jakie to jest niesamowite, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest dobre. jakże nasza dusza tęskni za czymś takim, jakże cieszy się takimi nawiedzeniami Ducha Bożego na naszych nabożeństwach. No wiecie, ale to wszystko to jest tylko zadatek tego, co tak naprawdę możemy doświadczać, czego będziemy doświadczać w Jego Królestwie, w tej pełni Bożej, w tym dziedzictwie. To jest wszystko chwila dopiero. Więc drodzy, Bóg jako kochający ojciec, jako mądry ojciec, każdego syna, którego przyjmuje, każde swoje dziecko, które przyjmuje, wychowuje i prowadzi do tego celu, abyśmy osiągnęli życie wieczne i zbawienie, byśmy na tej drodze nie ustali, byśmy na tej drodze nie poszli pod jakimś kątem bocznym, byśmy na tej drodze, nie wiem, nie zasnęli, ale byśmy osiągnęli cel. I teraz, gdy się zastanawiam nad Bożym karceniem, nad Bożym wychowywaniem, to bym może postawił takie pytanie, czy Bóg ma w tym upodobanie? My rodzice, możemy sami sobie odpowiadać, czy ktoś z nas, ja mówię o takich, wiecie, normalnych osobach, ma upodobanie w tym, że musi kogoś napominać, dyscyplinować czy korygować? To jest jedna z najbardziej przykrych rzeczy, jaka może nas spotkać w życiu. No jeszcze przykrejsza rzecz jest tylko wtedy, kiedy my jesteśmy korygowani. Tylko wtedy jest przykre, bardziej przykre. Ale kiedy my sami doświadczamy Bożego karcenia, wychowywania, czy w ogóle, no to też jest, gdy to robimy, to też jest przykre. Zobaczmy, co mówi Bóg w Księdze Jeremiasza w rozdziale 13. Jeremiasza, 13 rozdział, werset 17. Jak wiecie, prorok Jeremiasz przekazywał Boże poselstwo nadchodzącej karze dla Izraela, nadchodzącym sądzie, o nadchodzących nieszczęściach. I w tej księdze, kiedy są zapowiedzi tych wszystkich nieszczęść, to zaraz się pojawia takie stwierdzenie, że Bóg mówi jeżeli zawrócicie, to ja co zrobię? Zatrzymam to, tak to się nie stanie. I to przez wiele, wiele lat, ponad 20 lat Jeremiasz o tym mówił. I mówił, jeżeli się upamiętacie, to nie przyjdzie. I tutaj co Bóg mówi przez Jeremiasza w 13 rozdziale, w wersecie 17. A jeżeli tego nie usłuchacie, czy czego nie usłuchacie? Tego, co do was mówię. Bóg mówi, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania, i moje oko zaleje się łzami, że czoda Pana pójdzie do niewoli. Popatrzcie się, jakie Bóg ma nastawienie do tego, co musi nadejść, co się musi stać. Jeżeli tego nie usłuchacie. A więc najpierw jest mówienie i wzywanie, usłuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Usłuchaj słowa, które kieruję do ciebie przez proroków. I to nie było raz powiedziane. Bo przecież gdy czytamy proroków, to ich jest wielu, którzy mówili wszyscy to samo. No przyszedł jeden, to można powiedzieć, no dobra, przyszedł drugi, przyszedł trzeci, wszyscy mówili to samo. I w końcu Bóg mówi, jeżeli nie usłuchacie, to Bóg mówi, moja dusza w ukryciu płakać będzie. Nie będziecie tego widzieć, bo wam się będzie wydawać, że ja się mszczę na was. Bo wy będziecie widzieć nieszczęście, bo wy będziecie widzieć to, co przyszło, będzie was bolało. Ale nie będziecie tego widzieć, że moja dusza będzie w ukryciu płakać i nie będziecie tego widzieć, że moje oko zaleje się łzami. Dlatego, że muszę was posłać do niewoli. Nie posłałbym was do niewoli, jeżeli mi by na was w ogóle nie zależało. Nie posłałbym was do niewoli. Ale dlatego, że mi na was zależy, dlatego, że widzę, że zbłądziliście, że porzuciliście przymierze ze mną, że popadliście w bałwochwalstwo, a nie usłuchaliście, gdy wiele lat do was mówiłem, nie słuchacie, dlatego Bóg cierpi. On mówi, że jego dusza cierpi, a jego oko zalewa się łzami, ale do niewoli pójść musicie. Bo tak musiałby Bóg skończyć przymierze. Tak? Musiałby skończyć przymierze, a przecież Bóg wcale nie chciał kończyć przymierza. Musiałby zerwać to, musiałby powiedzieć, no już muszę sobie znaleźć inny lud. Bóg nie chciał tego robić, bo jest wierny swoim obietnicom i swoim przymierzu i dlatego posłał Izraela do niewoli, ale kiedy Izraelici szli i płakali nad zniszczoną Jerozolimą, kiedy płakali nad zniszczoną świątynią, kiedy opłakiwali swoich zmarłych, którzy zginęli, to Boże oko zalewało się łzami. Jego dusza w ukryciu płakała. Ale nie każdy mógł to widzieć, bo każdy mógł się skupić na własnym nieszczęściu, na własnej niedoli. Mógł powiedzieć, Boże, dlaczego tak źle, dlaczego tak cierpię? Dlaczego, Panie Boże, mnie to spotyka? Ale trzeba było też zobaczyć na Boga, który doświadczał tego samego bólu i cierpienia, dlatego że własne swoje dzieci musiał posłać do niewoli. I to jest miłość, która ma znamiona głębokiej mądrości. Bo to też później prowadziło do przemiany, to później prowadziło do tego, że była refleksja, że było upamiętanie. Bo co zrobić, jak nie ma upamiętania? Powiedzcie mi. Co Bóg ma zrobić z nami? Powiedzcie, co Bóg ma zrobić z nami? Jeżeli mówi do nas raz, jeżeli mówi do nas drugi raz, jeżeli mówi do nas przez miesiąc, jeżeli nam posyła słowo, na nabożeństwie nam posyła słowo, posyła nam słowo prywatnie, kiedy czytamy Pismo Święte. Jeśli ktoś jeszcze przyjdzie, przekaże nam coś i to wiemy, że to jest do nas, wiemy, że to dotyczy naszego życia, ale my po prostu sobie to odkładamy na lepsze czasy, to powiedzcie mi, co ma Bóg zrobić. Wiecie, co robi Bóg? Jego dusza w ukryciu płacze, jego oko zalewa się łzami. Ale jednocześnie Bóg powie, nie pozwolę memu synowi, mojej córce tak łatwo zginąć. Nie pozwolę, żeby oberwało kulą w głowę. Nie pozwolę, żeby wskakując do pociągu straciło nogi. Ja coś muszę uczynić. I sprawy zaczynają się dziać. Dziać się zaczynają rzeczy, o których czytamy w Piśmie Świętym, których doświadczali Boży ludzie, których doświadczał Boży naród, które są dla nas ku pouczeniu, ku przestrodze, ku napomnieniu. W liście, wiecie, Piotra też jest takie stwierdzenie, myślę, że to było akcentowane przy różnych okazjach tutaj. Pierwszy list Piotra, werset od 3 do 6 czytamy, może 6 werset przeczytamy. Wcześniej jest mowa o dziedzictwie, które Bóg dla nas przygotował. I 6 werset mówi tak, weselcie się z tego, czyli mamy się weselić z tego dziedzictwa, które Bóg dla nas przygotował, z królestwa, które nadchodzi. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Na krótko, gdy trzeba, zasmuceni jesteśmy różnorodnymi doświadczeniami. Czy ktoś z nas chciałby, nie wiem, w jaki sposób karcić, korygować swoje dziecko, gdy nie ma potrzeby? Pomyślcie sobie, przychodzi dziecko na zakończenie roku szkolnego, przynosi świadectwo z czerwonym paskiem, średnia 5,25, a ty mówisz, zrobię ci lanie. Rozumiem, jakie to absurdalne. Mówimy, będziemy świętować dzisiaj. Dzisiaj mamy dzień radości, będziemy dzisiaj świętować. Pojedziemy na pizzę razem albo gdzieś, nie wiem, coś zrobimy, zrobimy tort jakiś, kupimy lody. Cieszymy się, że dobrze ci poszło. Tak się, wiecie, to jest podejście rodzica. Tak? Natomiast trudno oczekiwać, że ktoś przynosi średnią jeden tam z przecinkiem i że rodzic mówi, to zróbmy tort, będziemy świętować. No. Rozumiemy, nikt nas tak nie robi. Ale myślicie, że rodzic się cieszy, że ktoś ma że jego dziecko ma średnią 2,5? Oko rodzica zalewa się łzami. Jego dusza w ukryciu cierpi. To nie jest tak, że mamy satysfakcję. Ja chciałbym, żeby moje dziecko miało lepsze życie niż ja. Chciałbym, żeby jej było lepiej w życiu. Chciałbym, żeby miała więcej. Chciałbym, żeby więcej osiągnęła. To mi sprawia radość, a nie radość, kiedy będzie z tyłu. I wtedy patrzymy na Boga, Bóg myśli o nas też w kategoriach naszego dobrego, wiecznego dobra. Więc czasami na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywamy różnymi doświadczeniami, zasmuceni bywamy Bożym karceniem i Bożym wychowaniem. I drodzy, przez chwilę jeszcze chcę powiedzieć o trzech rzeczach, które sprawiają, o których Boże Słowo nam dosyć jasno mówi, że Bóg wkracza do naszego życia ze swoim wychowaniem, ze swoim karceniem. Możemy się zastanawiać, a kiedy to się dzieje, bo ja jestem taki nieświadomy, nie wiem, kiedy ewentualnie Bóg może zainterweniować w moim życiu. Oczywiście ja już to powiedziałem, że najpierw Bóg mówi i mówi bardzo długo, bo Bóg jest bardzo cierpliwy, bardzo długo mówi. Ja się zastanawiam czasami, dlaczego Bóg jest aż tak cierpliwy. Dlatego, że jest Bogiem. Ale w jakich sytuacjach Bóg wkracza do naszego życia? I pierwszą rzeczą, na którą chcę wam zwrócić uwagę, ją znajdujemy w różnych fragmentach Pisma Świętego. Ja może przeczytam to z listu Jakuba, z rozdziału 4, z wersetu 6. Jest powiedziane, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. To dotyczy wszystkich ludzi. To dotyczy ludzi niezbawionych, chociaż ich dotyczy w mniejszym stopniu karcenie niż dzieci. Bo Bóg bardziej skupia się na swoich dzieciach w karceniu niż na ludziach niezbawionych. Ich chce doprowadzić do zbawienia, a nas chce doprowadzić, żebyśmy wytrwali do końca na właściwej drodze. I ta prawda o tym, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokorny łaskę daje, dotyczy także każdego z nas. Dotyczy mnie, dotyczy ciebie. Pycha była zawsze czymś, co u Boga wywołuje pewien rodzaj dystansu, wręcz przeciwnie, wręcz więcej, Bóg staje przeciwko temu. Dlatego, że pycha odbiera Bogu to, co jest Jemu należne. Pycha okrada Boga z Jego chwały, z Jego czci, umniejsza temu, kim Bóg jest, umniejsza Jego dziełu, a to wszystko sprowadza na człowieka, przypisuje to człowiek sobie. I okazuje się, że pycha jest na tyle groźna i niebezpieczna dla człowieka, że Bóg się temu sprzeciwia. I w Piśmie Świętym znajdujemy kilka bardzo takich dobrych ilustracji tego. Ja taką ilustrację chcę przedstawić z drugiej księgi Kronik. Jest to druga księga Kronik, rozdział 26. Tam mamy takiego króla judzkiego Uzjasza. Druga Kronik, 26 rozdział, wersety od 1 do 5 mówią nam o Uzjaszu, królu judzkim. Cały lud judzki wziął potem Uzjasza, który miał wtedy 16 lat i obwołał go królem po jego ojcu Masjaszu. On to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 52 lata, bardzo długo, 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. I Uzjasz, przez to, że miał właśnie taką postawę, że miał bardzo dobrego doradcę w postaci kapłana, którego uczył bojaźni pańskiej, miał wielkie powodzenie, miał wielkie sukcesy, moglibyśmy powiedzieć naszym współczesnym językiem, i doszedł do wielkiego bogactwa i doszedł do wielkiej chwały. Uzjasz był cenionym królem pośród innych narodów, był znaczącym królem. Juda przeżywała rozkwit i był to kraj, który osiągał różnego rodzaju zwycięstwa. I w wersecie 16 w historii o Uzjaszu czytamy tak, gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. A gdy doszedł do wielkiej potęgi, a gdy zyskał uznanie, gdy miał powodzenie, gdy był znaczącym królem, czytamy, że jego serce wzbiło się w pychę, ponieważ zapragnął jeszcze pełnić służbę kapłańską, wszedł do świątyni. Tam kapłani poszli za nim, mówili mu, królu, to nie ty powinieneś to robić. Królu, prosimy cię, zaniechaj tego. On powiedział, że nie. Wkroczył do miejsca świętego z ofiarą, z kadzidłem i w miejscu świętym jego ciało pokryło się trądem. Wiecie, jeszcze zanim tam wszedł, kapłani mówili mu, królu, zatrzymaj się. Tuż przed samym momentem, kiedy miał popełnić tą niegodziwość przed Panem, jeszcze przyszli kapłani i powiedzieli mu, Uzjaszu, zatrzymaj się, prosimy cię, nie rób tego. To nie do ciebie należy. Ale on postawił się i powiedział, że nie. I dowiadujemy się, że Pan go nawiedził i jego ciało zostało pokryte trądem. A to się stało wtedy, kiedy doszedł do wielkiej potęgi. Nie wtedy, kiedy był na kolanach. Nie wtedy, kiedy był przygniatany. Wtedy, kiedy był wielkim królem. Wtedy, kiedy miał sukces. Kiedy był szanowany. Kiedy wszyscy go witali z honorami. Kiedy inne narody zapraszały go po prostu na wielkie uroczystości. Kiedy doszedł do wielkiej potęgi. Wtedy jego serce wzbiło się w pychę. I drodzy, my musimy uważać. I to mówię z całą odpowiedzialnością, jaką zbór jako Kościół w tym momencie. Musimy uważać. Bo wtedy, kiedy rzeczy w Kościele zaczynają iść dobrze, kiedy nam się wydaje, że mamy błogosławieństwo, uważam, że mamy błogosławieństwo, moglibyśmy mieć większe błogosławieństwo, ale mamy takie zgodne z postawą naszego serca. To musimy uważać, żeby nasze serce nie stało się jak serce Uzjasza. Czy ja pamiętam, to było niedawno w piątek, brata Jacka nie było 2 tygodnie na osiedlu willowym, czyli tam, gdzie pracujemy. Bo jak wspomniał wcześniej, z rodziną byli na urlopie. Przyjechał w piątek, do południa rano przyjechał, żeby pomagać przy pracy. Stanął na progu, ja byłem tam schowany, mnie nie było widać. Zdjął buty i wszedł w skarpetkach. I później ja się pytam, Jacku, no czemu jesteś w skarpetkach? Nie, bo ładnie ubrany, gość niesie buty w ręce, idzie przez kaplicę. A on mówi, tak tu ładnie, że nie wiedziałem, czy można w butach wejść. Ja mówię, można wejść, jeszcze można wejść w butach. Jeszcze można wejść. Robi się ładnie. Pamiętajmy o tym, robi się ładnie. I wszyscy, którzy mogą tam przyjść, widzą, że się robi ładniej i będzie jeszcze ładniej. I musimy uważać, żeby nie było nam za ładnie. Musimy uważać, żebyśmy nie pogardzali w naszym sercu innymi kościołami, innymi zborami. Bo to, że mamy błogosławieństwo, to nas nie upoważnia do tego, żebyśmy podnosili za wysoko głowę. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko może bardzo szybko się skończyć. Mówię to z zupełną odpowiedzialnością przed wami. Żebyśmy nie skończyli, jak Uzjasz skończył. Sam widziałem wiele dzieł Bożych, które się pięknie zaczynały, które pięknie się rozwijały i mogły być na chlubę Pana wielkimi Bożymi dziełami. One się skończyły z powodu arogancji ludzi, którzy przewodzili temu, którzy stali na czele tych rzeczy. Bóg ich używał, Bóg ich błogosławił, aż do momentu, w którym przestali przyjmować wszelką korektę. Przestali przyjmować wszystko, cokolwiek miał ktoś im do powiedzenia, bo wiedzą lepiej. Jak ci się wydaje, że wiesz lepiej, to jesteś w niebezpiecznym miejscu. To jest troszkę niebezpieczne miejsce. Uzjasz doszedł do takiego miejsca, bo osiągnął wielki sukces. I to wszystko sprzeniewierzył, to wszystko stracił. Przegrał, mieszkał w domu odosobnienia, nie mógł się z tego cieszyć, był trędowaty. Wiecie, możemy stanąć sobie na progu widlowego, popatrzeć na to wszystko, szczególnie za miesiąc, bo teraz już to dobrze wygląda, ale za miesiąc będzie jeszcze lepiej wyglądać. I możemy, jak Zagłoba z powieści Sienkiewicza, powiedzieć, jam to nie chwaląc się sprawił. Wiecie, no jest tu taki akcent, nie chwaląc się. Ale akcent jest na jamto. Akcent jest na jamto. Dzisiaj to jest trochę spolszczone. Ja to nie chwaląc się uczyniłem. Teraz dzisiaj się tak mówi. Nie tak jak to Sienkiewicz pisał, jak ja zacytowałem. Nie tyś to, nie jam to, ale wielu. Wielu. Oczywiście możemy mieć inną postawę. Możemy mieć postawę jak jeden z naszych prezydentów. Pierwszy prezydent wolnej Polski. Pytany o przemiany w naszym kraju, o jak do tego doszło, że komunizm został obalony. To on miał takie powiedzenie. Myśmy się wzięli, myśmy to zrobili. Myśmy się wzięli, myśmy to zrobili. My sobie też tak możemy powiedzieć. Myśmy się wzięli i myśmy to zrobili. Ale akcent jest znów na my. Popatrzcie się, gdzie są akcenty. Może wam powiem o ważności akcentu na podstawie słowa Tora. Tora to jest hebrajska nazwa pięcioksięgu. To jest największa część, to jest Tora. I my mówimy, Polacy mówią Tora. Ale Żydzi nie mówią Tora. Oni mówią Tora. Tora, jest tylko gdzie indziej akcent. Jak my mówimy Tora, to oni nie wiedzą, co my mówimy. Musi być Tora. Akcent wiele zmienia. I my możemy powiedzieć, myśmy się wzięli, myśmy to uczynili, ale tutaj jest akcent ciągle na my. My. Otóż chcę wam powiedzieć, że jeden sieje, drugi podlewa, ale wzrost daje Bóg. I bez Boga możemy siać i podlewać, ile chcemy. I nam ziarno zgnije w ziemi. Nie urośnie nic. Bo wzrost daje Bóg. I jesteśmy w miejscu, jako Kościół, jako ludzie, którzy potrzebujemy rozumieć, co to znaczy Boże uniżenie i Boża pokora. Dlatego dobrze jest przyjść poczyścić parkiet. Ze śrubokrętem na kolanach 2, 3, 4 godziny. To jest dobre miejsce, dobra pozycja. Później będzie nam łatwiej cieszyć się, ale nie, jak tutaj ktoś powiedział, że w brązowych oprawach porobimy zdjęcia pastora, rady starszych zboru, powiesimy na głównych ścianach i powiemy, ci to ludzie w latach, tym i tym, przechodząc przyklęknij. Rozumiecie, no. My się śmiejemy z tego dzisiaj, bo to się łatwo z tego zaśmiać, ale pycha jest tak zdradliwa, ma takie brzydkie słowo na ustach, nie powiem go, bo już tu kilka razy mi się wymknęło, więc postaram się panować nad tym, co mówię, kontrolować siebie. Zwłaszcza, że wstrzemięźliwość jest młodzieńcom zalecana. Jest tak, potrafi nas tak ukąsić i taki jad wpuścić, że nawet nie wiemy kiedy. Drodzy, musimy chodzić w pokorze, by szanować inne kościoły, szanować inne zbory. Przypomnijmy sobie piwnicę na stokach. Przypomnijmy sobie grzyba, którego wdychaliśmy na spotkaniach modlitewnych. I że Bóg był z nami, żebyśmy nie zaczęli znów grzyba wdychać. A to się szczególnie zdarzyć może, kiedy dojdziemy do, kiedy mamy sukces i kiedy mamy powodzenie. Kiedy zaczyna być lepiej, to wtedy cielesność zaczyna dochodzić do głosu. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, która wywołuje u Boga reakcję. Bóg mówi, a później reaguje. Zacznijmy list do Efezjan, rozdział 5, werset 6 przeczytam, a później kontekst doczytam od 3. 5-6, list do Efezjan mówi, niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. To jest mowa o gniewie Bożym, który spada na nieposłusznych synów, nie na ten świat, bo ten świat jest pod gniewem Bożym, ale na nieposłusznych synów. Z czego, z jakiego powodu spada? Kontekst, oczywiście ten kontekst jest bardzo szeroki, ja tylko kilka myśli przeczytam, a rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. A wcześniej powiedziałem, jest jeszcze cały szereg różnych rzeczy, które są wymienione. Rozpusta, nieczystość, a więc ta sfera taka intymna, seksualna człowieka. Chciwość, a więc sfera taka, bym powiedział, związana z posiadaniem, z finansami. brak wstydu, że człowiek robi źle i nawet mu oko nie drgnie. Błazeńska mowa, a więc słowa związane z ustami, ze słowami. I dalej jest powiedziane, że z powodu tych rzeczy na nieposłusznych synów spada gniew Boży. Jeśli my nie reagujemy, kiedy Bóg posyła słowo i mówi, i mówi, i mówi do nas, a my dalej trwamy w tych rzeczach, tkwimy w tych rzeczach, to w końcu Bóg będzie musiał w jakiś sposób zainterweniować, by się dotknąć naszego życia i by nas doprowadzić do takiego stanu, właściwego stanu. List Piotra nam mówi, że my poprzez Chrystusa staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Co jest niesamowite, to jest nieprawdopodobne. Poprzez drogie i najświętsze obietnice staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Poprzez nowonarodzenie stajemy się uczestnikami boskiej natury, nowej natury. I Boże Słowo nam wszędzie mówi, że według tej nowej natury mamy żyć. Boże Słowo mówi, mamy żyć według ducha, a życie według ducha jest zgodne z tym życiem według tej nowej natury. I wtedy mamy Bożą przychylność, wtedy mamy Boże błogosławieństwo, wtedy Bóg jest po naszej stronie całkowicie, kiedy żyjemy według tej nowej, zrodzonej z ducha natury. I wiecie, z owocem tego ducha, czyli owocem życia według nowej natury jest miłość, pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość, wstrzemięźliwość, dobroć, wierność. Te wszystkie rzeczy, które są tak dobre, tak miłe, owoc ducha, to jest opis nowej natury i to funkcjonuje w życiu człowieka. A uczynki ciała? No to czytaliśmy, co to uczynki ciała. Gniew, zazdrość, chciwość, nieczystość, to są uczynki ciała. I kiedy one dochodzą do głosu, to znaczy, że wracamy się do życia według starego człowieka. Czyli tego człowieka, który został, powinien być pogrzebany w Chrystusie, ukrzyżowany w Chrystusie i pogrzebany. I teraz jako Boże dzieci, mające w sobie życie wieczne, których ciało jest świątynią Ducha Świętego, żyjemy według ciała, to nie myślmy, że Bóg na to nie zwróci uwagę. Bo Bóg mówi, że mamy wysławiać Boga w naszych ciałach. Owoc ducha ma się przejawiać, dbać o to, żeby owoc ducha się przejawiał. Jeżeli żyjemy według ciała, to przejawiamy się uczynki ciała. I uczynki ciała, i Boże Słowo mówi, niech nas nikt nie zwodzi próżnymi słowy, bo z powodu tych rzeczy gniew Boży przychodzi na nieposłusznych synów. Jeżeli zaczynamy to kontynuować, trwać w tym, ja tutaj nie mówię o jednorazowych potknięciach, ale mówię o takim trwaniu w tych rzeczach, aż do takiego stanu, że w końcu znajduje upodobanie w tym, bo to jest łatwiej. Wiecie, że łatwiej jest żyć według ciała niż według ducha? Mniej wysiłku. Płynę z prądem. Położę się na materacu i płynę. Moje ciało chce tego, to ja mu nie odmawiam. Chce tego, to też mu nie odmawiam. Chce tego, no co mu będę odmawiał? A życie według ducha wymaga zapierania się samego siebie, wymaga krzyżowania, brania krzyża na siebie codziennie. Życie według ducha wymaga umartwianie tego, co w naszych członkach jest ziemskiego. I to jest bój. To nie przychodzi łatwo, to jest zmaganie. Dzisiaj brat Jacek mówił, że ten bój toczył apostoł Paweł, ale go toczył. Nie powiedział tak, że odpuszczam. Toczył go i my go toczymy, ja go toczę i ty go toczysz i będziesz go toczył dalej do końca. Bo chodzi o to, żeby jednak żyć według ducha, a nie żyć według ciała, które tak naprawdę z Chrystusem jest ukrzyżowane, powinno być pogrzebane, które jest bardzo żywotne i się budzi, i budzi, i jak ten Frankenstein wychodzi z grobu i nas prześladuje, i nas po prostu atakuje, i nas po prostu gnębi, żeby nas zmusić, żebyśmy znów wrócili do takiego życia i później mamy taką hybrydę, że z jednej strony mówimy, Pan jest wielki, Boża łaska jest wielka, a żyjemy według ciała. I to połączenie to jest jakieś koszmarne połączenie. Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy postępowali według ducha, bo to ma błogosławieństwo. A gdy żyjemy według ciała, to z powodu tych rzeczy pamiętajmy o tym, że Bóg będzie interweniował w naszym życiu. Nie zostawi nas na pastwę uczynków ciała i cielesności. Bo może nas doprowadzić do tego, że przestaniemy mieć udział w Królestwie Chrystusowym. To może nas do tego w konsekwencji doprowadzić gdzieś tam na końcu. I Bóg na to nie może się zgodzić, bo On pamięta o swoich dzieciach. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, która wywołuje reakcję ze strony Boga, to jest list do zboru w Laodycei. Rozdział trzeci. Laodycea, rozdział trzeci, List do zboru w Laodycei. Przeczytam to do 19 wersetu. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z moich ust. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądźcie Ty gorliwy, upamiętaj się. Właśnie do tego zboru Jezus powiedział, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądźcie Ty gorliwy, upamiętaj się. Temu zborowi przypomniał te słowa, temu zborowi. Tymi słowami Pan Jezus chciał wywołać u tego zboru reakcję, żeby się obudził ze swojej letniości. Ale jednocześnie powiedział, że jak się nie obudzi ze swojej letniości, to pamiętaj, że jestem tym, który karcę i smagam. I będę cię karcił, będę cię smagał, jeżeli się nie obudzisz ze swojej letniości. I na to chcę zwrócić uwagę, że kolejną rzeczą, która powoduje Boże karcenie w naszym życiu, to jest duchowa letniość. Duchowa letniość ma pewne znamiona tak samo niebezpieczne jak pycha. Dlaczego? Dlatego, że duchowa letniość daje nam poczucie, że wszystko jest w porządku w naszym życiu. To jest opisane w tym liście. Jest powiedziane, mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, wszystko u mnie dobrze. Co u ciebie słychać? Wszystko u mnie w porządku. Daje nam poczucie takie, letniość daje nam poczucie, że naprawdę jesteśmy dobrymi chrześcijanami. Przecież się modlimy, przecież czasami czytamy Pismo Święte, no bywamy też na nabożeństwach. Nasza ocena naszego stanu jest właśnie taka, że jest dobrze. A Bóg do letniego zboru, do letnich chrześcijan mówi, żeś pożałowania godzien. I mówi dalej, bądź gorliwy, upamiętaj się, bo inaczej będę cię karcił i będę cię smagał. Przyjdę i ruszę świecznik twój, aż się zatrzęsie. Jak powiedziałem, Bóg wielokrotnie mówi do nas o naszej letniości. Wielokrotnie mówi o naszej letniości. Letniość ma swoje znamiona, ale my ich nie widzimy. Ale ona ma swoje znaki, że jest po prostu brak gorliwości dla Bożych spraw. Pomyśl sobie, czy masz gorliwość dla Bożych dzieł, dla Bożych spraw? Czy masz naprawdę gorliwość, czy tylko wykonujesz je rutynowo? Chodzi o tą gorliwość. Bóg posyła słowo, próbuje nas obudzić. Pojawiają się jakieś trudności w życiu, próbuje nas obudzić. Przysyła do nas brata lub siostrę, który coś nam tam powie. Próbuje nas obudzić, ale my się złościmy na nich. Mówimy, że się trzepia znów. Aż w końcu przyjdzie silniejszy wstrząs i wtedy poczujemy, że łóżko nam się zatrzęsło pod nami. I wtedy poczujemy. A więc letniość powoduje, że Bóg przychodzi, wzywa nas do upamiętania. A jeżeli nie reagujemy, to począsie naszym życiem. Pamiętajmy o tym. Nie stwarzajmy takich sytuacji, żeby Bóg musiał interweniować w ten sposób w naszym życiu. Czasami lepiej po prostu żyć dla Pana z serca i całym sercem, bo to nam daje poczucie bezpieczeństwa. Przychodzą trudności, ale mają inny wymiar. One nas kształtują, byśmy większy owoc wydawali. A tu jest, mówię o Bożym karceniu, które ma nas prowadzić znowu na właściwą drogę. Wiecie, jakiś czas temu kupiliśmy sobie z żoną taką płytę chrześcijańską, CD z piosenkami. I na tej płycie jest taka piosenka, która powstała w okresie przebudzenia. Tam w ogóle są takie pieśni chrześcijańskie, które powstają w okresie przebudzeń. I zauważyłem, że one mają jedną cechę. Charakteryzują się głębokimi treściami. Te teksty, które powstały w okresie przebudzeń, mają niewiarygodną treść. One mówią o takich rzeczach, takich głębokich rzeczach, których ci ludzie przeżywali z Bogiem i później to robili, wylewali to na papier. To nie jest jedna jakaś fraza, którą się śpiewa przez pół godziny. Wiecie, no, bo tam się wtedy liczy melodia, a nie tekst, a tam jest odwrotnie, tekst się liczy. To słowo, które. I taka chrześcijanka Susan Werner napisała taką piosenkę, ona jest w języku angielskim, Did Trouble Me. Ja to przetłumaczyłem, wpędził mnie w kłopoty albo uczynił mi kłopot. Taka jest jedna z tytułów tych piosenek. I wiecie, wielokrotnie słuchałem jej, bo jak jeżdżę samochodem, to słucham, lubię szczególnie tej płyty słuchać. I nieraz się tak wsłuchiwałem w tekst, bo to jest taki wyraźny tekst, można go zrozumieć, nawet znając angielski na moim poziomie, chociaż coś można zrozumieć. I wsłuchiwałem się i to mówiło do mnie, aż w końcu znalazłem sobie w internecie ten tekst, bo on jest dostępny w internecie. I za pomocą zespół translatika.pl i Paweł Sochacki zrobili tłumaczenie do tej pieśni. Ale chcę wam ją przeczytać. Chcę wam ją przeczytać, żebyście posłuchali, co ta autorka miała do przekazania i co było śpiewane w czasie przebudzeń i co jest śpiewane do dzisiaj. My tej pieśni nie znamy. I te słowa są tak. Gdy zamknąłem swoje oczy, tak by nie widzieć, mój Bóg wpędził mnie w kłopoty. Gdy pozwalałem rzeczom stawać tam, gdzie nie powinny, mój Bóg wpędził mnie w kłopoty. Gdy trzymałem swoją głowę dumny zbyt wysoko, mój Bóg wpędził mnie w kłopoty. Gdy podniosłem swój głos trochę za głośno, mój Bóg wpędził mnie w kłopoty. Refren jest taki, wpędził mnie w kłopoty, słowem albo znakiem. Dzwonił dzwonkiem, aby zawrócić mój umysł, wpędził mnie w kłopoty. Zrobił zamieszanie w mojej duszy, aby uczynić mnie człowiekiem, uzdrowić mnie. Druga zwrotka. Gdy spałem zbyt długo, spałem zbyt głęboko, dał budzącą lęk wizję w czasie mojego snu. Gdy trzymałem siebie z dala, w oddaleniu, gdy łzy mojego brata nie poruszały mojego serca, wpędził mnie w kłopoty, słowem albo znakiem, dzwonił dzwonkiem, aby zawrócić mój umysł, wpędził mnie w kłopoty, zrobił zamieszanie w mojej duszy, aby uczynić mnie człowiekiem, uzdrowić mnie. I trzecia zwrotka jest taka. I z tego mam pewność, z tego wiem. Mój Bóg wpędzi mnie w kłopoty. Cokolwiek robię, gdziekolwiek idę, mój Pan wpędzi mnie w kłopoty. W szmerze wiatru, w rytmie piosenki, mój Bóg wpędzi mnie w kłopoty, aby zatrzymać mnie na drodze, do której przynależę. Mój Pan wpędzi mnie w kłopoty. I tak jest w naszym życiu. Kiedy odchodzimy z Bożej drogi, mój Pan, mój Bóg wpędził mnie w kłopoty, kiedy odchodziłem. I mogę to powiedzieć o moim życiu, że kiedy odchodziłem od Bożej drogi, to miałem wiele kłopotów. Bóg mój wpędzał mnie w kłopoty. Żeby mnie uzdrowić, żeby mnie czynić swoim dzieckiem, żebym nim był. I tak jak pisała ta piosenkarka, i z tego mam pewność, i z tego wiem, że jeżeli będę to robił dalej w moim życiu, to Bóg mój wpędzi mnie w kłopoty, aby mnie zatrzymać na drodze, do której jestem przeznaczony, aby mnie zachować dla życia wiecznego. Dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Porozmawiaj dziś z Bogiem o swoim życiu. Kiedy przychodzi pycha do naszego życia, zbliżają się kłopoty. Kiedy cielesność zalewa ducha w naszym życiu, zbliżają się kłopoty. Kiedy letniość ogarnie nasze serce, już na nic nie reagujemy. Zbliżają się kłopoty, a to po to, byśmy mogli uczestniczyć w Jego dziedzictwie, w Jego królestwie i żyć z Nim na wieki. Zapraszam was, abyśmy mogli wspólnie się pomodlić.